Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Gościem Radia Naukowego jest doktor habilitowana Marta Wrzosek, mykolog, czyli specjalistka od grzybów, pracująca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Karolina, i dzień dobry Państwu.
Ja tak mówię na ty do Marty, bo znamy się dość dobrze, czy nawet bardzo dobrze, ze względu na książkę, którą wspólnie napisałyśmy, W czym grzyby są lepsze od ciebie, od razu Państwu polecamy, wydawnictwo Feria. Marto, nie ma świąt bez grzybów i jeśli mam być szczera, to dla mnie mogłyby się na tych grzybach nawet zamknąć te kapusta z grzybami zaklęta w pierogach, ewentualnie jeszcze zupa grzybowa. Jest taka legenda z mojego dzieciństwa, że na kolację jadałam w okolicach świąt pierogi na śniadanie. Mój rekord podobno, mając lat jakieś 12, to jest 18 pierogów na śniadanie. Powiedz, czy to jest tylko zachcianka, czy jedzenie grzybów to jest również coś dobrego dla naszego organizmu?
Może nawet potrzeba czasami. Wygląda na to, że jeżeli jadłaś tyle pierogów, to miałaś mocną potrzebę.
Ponad 70 mam.
Właśnie, nie zaszkodziły na pewno. Natomiast cieszę się, że nie jadłaś jednak gąsek zielonek. Ponieważ gdybyś jadła gąski zielonki w takiej ilości, mogłabyś mieć duże problemy. Wręcz, które doprowadziłyby cię do rozkładu mięśni poprzecznie prążkowanych. Gąski zielonki po prostu zawierają pewne substancje, które są szkodliwe, jeżeli rzeczywiście spożywamy gąsek bardzo dużo. Także musimy troszeczkę się przed gąskami mieć na baczności. Mm.
A takie borowiki, ci nasi królowie lasów, czy to jest wyłącznie przyjemność, czy coś tam jest ewentualnie, może jakieś pierwiastki zdrowe, cokolwiek?
Oczywiście, że tak. Borowiki są grzybami najlepszymi ze wszystkich, które możemy znaleźć w polskich lasach, między innymi dlatego, że zawierają stosunkowo dużo białka, natomiast relatywnie mniej chityny. Jak wiadomo, grzyby składają się w większości z wody i z chityny. Chityna to jest polimer, który jest całkowicie dla nas niestrawialny. Wobec tego większość masy grzybów po prostu przechodzi przez nas i mamy wyłącznie przyjemność smakową. Natomiast borowiki, ponieważ chityny mają stosunkowo mało białka więcej, są również dla nas, mogą być źródłem białka. Ale to nie dlatego my jemy grzyby, aby się nimi tuczyć. Jemy je dlatego, że zawierają pewne związki prozdrowotne, jak również witaminy. Jeżeli witaminy, to w szczególności z grupy B.
Ale to też trzeba uważać, bo grzyby, jak rozumiem, dość mocno wciągają ze środowiska do siebie to, co je otacza. Czyli jeśli na przykład mamy jakieś grzyby, które rosły koło autostrady, to chyba nie powinniśmy za bardzo z nich korzystać. Czy takie z parków, to też nie bardzo.
Zdecydowanie nie bierzemy grzybów rosnących przy drogach. Twierdzi się, że jeżeli grzyb rośnie około 50 metrów od drogi, to jest już bezpieczny. Natomiast rzeczywiście, ponieważ grzyby rozwijają grzybnie w glebie, to mogą chłonąć dużo różnych związków i musimy mieć to na uwadze wtedy, kiedy zbieramy grzyby, że grzyb nie zaczyna się i nie kończy w tym miejscu, gdzie jest owocnik.
A no właśnie, bo my tak myślimy, że grzyb to jest ten owocnik, a tymczasem on tam jest tak naprawdę w środku rozciągnięty w glebie.
Grzyb to jest grzybnia. A tak wracając do tego właśnie, jakie związki w grzybach, to przede wszystkim, tak jak mówiłam, witaminy z grupy B, to jest witamina przede wszystkim B1, B2, B3, B5, kwas foliowy, fosfor, potas, żelazo. To są nasze główne zyski z jedzenia grzybów.
To całkiem bogato. A co z grzybami shiitake? Odchodząc trochę od naszych lokalnych grzybów, bo zdaje się, że shiitake mają za sobą mocną kartę, taką właśnie prozdrowotną.
Tak, zdecydowanie. To są glukany, które działają wzmacniająco na nasz układ odpornościowy. Jak się wydaje, są zawarte w grzybach związki, które stymulują interferon, produkcji interferonu, który wzmacnia nasz organizm i działa przeciwwirusowo, przeciwnowotworowo. Wobec tego z całą pewnością glukany są zdrowe. Natomiast jeżeli chodzi o shiitake, to one mają jeszcze jeden atut. Tym atutem jest obniżenie cholesterolu. Były robione badania, w których wykazano, że spożywanie 100 gramów dziennie grzybów shiitake obniża znacząco cholesterol, nawet do, nie wiem, 10%. A jeżeli smażymy shiitake, czyli twardziaka jadalnego, na maśle, to tak bierzemy 60 gram masła na 100 gram grzybów, to cholesterol nie wzrasta, obniża się już nieznacznie, ale się jednak obniża.
Żeby jeszcze trochę tańsze były też i takie, to może byłoby łatwiej je częściej zjadać, ale zresztą grzyby w ogóle do najtańszych nie należą. A powiedz, czy dałoby się zimą zjeść grzyby świeże z polskich lasów, nie mrożone, nie suszone, a właśnie świeże?
Tak, zdecydowanie jest taka możliwość, aczkolwiek musimy się troszeczkę natrudzić, aby je znaleźć. Pierwszy grzyb, o którym jeszcze nie mówiłam tobie nigdy, to wodnicha późna.
Pierwszy słyszę, faktycznie potwierdzam.
Jest to grzyb, którego właściwie dla siebie odnalazłam dopiero niedawno. Jest to grzyb późnojesienny, a nawet zimowy. Widziałam zdjęcia tych grzybów zrobione w środku lutego. Wobec tego nawet, jeżeli nie mamy śniegu leżącego na polach, to nawet w lutym możemy znaleźć wodnichę późną.
I jak ją rozpoznać?
Właśnie, ponieważ właściwie już mało grzybów innych o tej porze roku występuje, to stosunkowo łatwo ją odnajdziemy. Przede wszystkim idziemy w miejsca suche, piaszczyste, o kwaśnej glebie. Wyobraźmy sobie jakiś taką wydemkę suchą, podrost sosnowy na naszą wysokość albo niewiele większe sosenki, takie kilkunastoletnie. Zwykle znajdziemy tam mchy, czasami jakieś takie kamienie narzutowe, głazy. Proszę sobie wyobrazić takie miejsce. Suchy piasek, trawy, mchy i sosenki. I tam wśród nich mamy szansę znaleźć właśnie wodnichę późną. To jest niewielki grzyb, o lekko śluzowatym kapeluszu. Kapelusz jest taki w kolorze szaro-oliwkowym. Na pierwszy rzut oka nieco przypomina maślaka ze względu na taką właśnie swoją śluzowatą strukturę. W momencie, kiedy spojrzymy pod kapelusz, ma bardzo piękne, żółte, nawet takie cytrynowe blaszki, stosunkowo rzadko rozmieszczone. To jest właśnie cecha charakterystyczna dla wodnichy późnej. Grzyby są niewielkie. Średnica kapelusza jest tak od 2 cm do 5 cm. Bardzo smaczne grzyby. Zachęcam.
A zimówki? O zimówkach mi mówiłaś, one są bardzo charakterystyczne. Ja nigdy nie spotkałam niestety, ale widziałam twoje zdjęcia i to jest grzyb no po prostu piękny, tym bardziej jeśli spadnie śnieg.
Zimówki są stosunkowo pospolite. W szczególności radziłabym się udać na przykład w doliny rzeczne, w jakieś wilgotne lasy. Ja sama spotykałam bardzo dużo zimówek nad Wisłą. Kiedyś robiłam inwentaryzację grzybów w rejonie nadwiślańskim i tam rzeczywiście w takim pasie nadbrzeżnym zimówek było sporo. Również mamy w Warszawie Park Młociński, który no też leży nad Wisłą i częściowo jest taki mało dostępny i zarośnięty. Tam w takich właśnie krzakach, w zaroślach możemy znaleźć zimówkę. Ale zimówki widuję również na lipach. Jeżeli mamy jakąś starą aleję lipową, to również na lipie mogą nam wyrosnąć zimówki. Zimówki rosną w kępie. Wobec tego troszeczkę przypominają opieńki, ale łatwo je rozpoznać przez to, że mają przepiękne zamszowe trzony. Stąd nazwa, teraz współczesna nazwa polska to płomiennica zimowa. Natomiast dawna nazwa to zimówka aksamitno-trzonowa. Nazwa aksamitno-trzonowa była bardzo charakterystyczna, bo trzony są właśnie czarne, zamszowe, szczególnie w tej dolnej części, bardzo charakterystyczne. Natomiast nazwa współczesna, płomienica zimowa, też to bardzo dobra nazwa, ponieważ kapelusze są ogniste, żółto-pomarańczowe, z daleka widoczne. Jeżeli śnieg spadnie, to jest to taki najbardziej kolorowy element przestrzeni. Nagle z daleka dostrzegamy coś w ściółce albo na drewnie pomarańczowego. Duża szansa, że będzie to zimówka.
Jadalnego?
Tak, jak najbardziej. Zimówki są jadalne. Co więcej, myślę, że niektórzy z Państwa je znają pod zupełnie inną nazwą. Mamy takie japońskie grzyby zwane enoki. I te enoki, które możemy znaleźć czasami w dużych sklepach, wyglądają zupełnie inaczej niż to, co ja tutaj Państwu omówiłam. Ponieważ w supermarketach znajdujemy białą wersję hodowlaną enoki. One czasami są nazywane chyba grzybami makaronowymi, ponieważ mają bardzo długie trzony. Te trzony uzyskuje się przy odpowiedniej hodowli. A grzyby są białe, ponieważ jeżeli hodujemy je w całkowitej ciemności, to najczęściej barwniki się w ogóle nie tworzą. Czasami znajdziemy wersję żółtawą, jeżeli grzyb jest w innych warunkach hodowany, ale bardzo często w handlu znajdujemy po prostu białe grzyby o malutkich kapelusikach na bardzo długich, białych trzonach. To właśnie tak naprawdę aksamitno-trzonowe zimówki, czy też płomienice zimowe.
Grzyby królują w naszych domach w okresie świątecznym i mogłoby się wydawać, że głównie wtedy, ale przecież to jest nieprawda. Powiedz, czy ty jako ambasadorka grzybiego świata masz coś takiego, że wszędzie je w zasadzie dostrzegasz, bo one są wszędzie, latają w powietrzu, są w wodzie, są na ścianach nawet naszych czystych mieszkań. Czy one naprawdę są cały czas wśród nas i czy masz na nie taki radar osobisty?
Ja myślę, że mam rzeczywiście. Mnie grzyby interesują. Wobec tego zdarza mi się, że podnoszę niemal każde drewienko, które znajduję w lesie, które wydaje mi się pokryte jakąś nietypową strukturą. Bardzo często to są owocniki grzybów. Takie małe, że ich po prostu trudno dostrzec niewprawnym okiem. Powiedziałaś o grzybach w domach. To mogę się podzielić moim doświadczeniem domowym. Mam w holu dość dużo roślin. Co jakiś czas na rośliny przychodzą różne choroby, najczęściej owadzie albo związane z rozwojem roztoczy. Próbuję usuwać szkodniki. Natomiast zauważyłam, że często po usunięciu szkodnika pojawiają mi się grzyby. I w tej chwili właśnie mam wspaniałą cytrynę, której liście niestety są po prostu pokryte pleśnią.
No i skąd one się wzięły?
Pleśnie są wszędzie. One rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zarodniki latają w powietrzu, a w szczególności jeżeli hodujemy rośliny w domu, to pamiętajmy, że mamy ziemię, mamy stare liście, których zwykle nie usuwamy od razu. Ja mam takie doświadczenie, że mam duże, stare donice, no i gromadzi się tak zwany detrytus, prawda? Gromadzi się materia organiczna w tych donicach. Ja ich nie przekopuję, ja nie zmieniam im ziemi. No ale to być może nie jest najlepszy sposób, bo na takich liściach leżących w warunkach wysokiej wilgotności cały czas tworzą się kolejne pokolenia grzybów. Niektóre z nich mogą być niebezpieczne.
Niebezpieczne? Dlaczego?
Niebezpieczne dla człowieka. Miałam jakieś takie doświadczenie, że daliśmy studentom w czasie zajęć szalki z podłożem, żeby sprawdzili, jakie grzyby mają w swoich domach.
Szalki to są takie malutkie naczynia laboratoryjne.
Takie talerzyki, płaskie talerzyki wypełnione czymś, co przypomina galaretkę, na czym grzyby bardzo lubią rosnąć. Zadaniem studentów było otworzyć naczynko i wystawić na działanie grzybów, które krążą w powietrzu, na 20 minut. Po czym studenci mieli zamknąć szalkę, przynieść do laboratorium i tam już my pod mikroskopem sprawdzaliśmy, co wyrosło studentom. Jedna studentka przyniosła szalkę, która spowodowała, że włosy mi stanęły na głowie. Szalka była całkowicie pokryta bardzo groźnymi dla zdrowia pleśniami. Tak też może być. Zaczęliśmy szukać. Zawołałam studentkę i zaczęliśmy analizować, czy jest w jej domu jakieś miejsce, które mogłoby być źródłem tych grzybów. Dostała następne szalki z podłożem, miała je w różnych miejscach domu wystawić i w końcu udało nam się dojść do przyczyny zła. Był to stary, suchy bukiet.
O proszę.
Który był dalej tkwił w jakimś tam glinianym dzbanku. Prawdopodobnie w dzbanku dawniej była woda, która częściowo wyschła. Widocznie były to jakieś suche rośliny, które nie straciły walorów estetycznych. Natomiast grzyby rozwijały się w dobrych warunkach w naczyniu.
A tak to niewinnie potrafi wyglądać suchy bukiet.
To bardzo atrakcyjny wizualnie.
Tylko na czym może polegać taka szkodliwość grzybów? Dlaczego tak się zaniepokoiłaś akurat tym? On może jakoś, nie wiem, wniknąć w nasze płuca? Co takiego się może stać?
Już mówię, nawet więcej. On nie wniknie w nasze płuca najprawdopodobniej. Znaczy mamy pojedyncze gatunki, które mogą powodować grzybice płuc. Ale tutaj problem jest troszkę inny. Otóż są grzyby, w szczególności z rodzaju Aspergillus, czyli kropidlak, które wytwarzają bardzo groźne toksyny. Akurat kropidlak żółty, który wystąpił na szalce u studentki, wytwarza związek o nazwie aflatoksyna. Jest to substancja, która powoduje mutacje w naszym DNA. Po prostu mutacje na naszego własnego materiału genetycznego. Ostatecznie może doprowadzić do pojawienia się na przykład chorób nowotworowych. Ponieważ, jak wiadomo, różne mutacje pojawiają się spontanicznie w naszych komórkach, w naszym DNA, to w momencie, kiedy pojawił się czynnik, który wzmacnia częstość pojawienia się mutacji, to organizm już na pewnym etapie przestaje móc sobie radzić z usuwaniem błędów.
A taki grzyb łazienkowy, popularny, co byśmy nie mówili, to każdy się z takim grzybem łazienkowym prędzej czy później zmagać będzie albo się już zmagał. Jest on niezwykle irytujący, bo na czyściutkich powierzchniach łazienkowych, często bielutkich, czarne, obrzydliwe kropki. Jak on się tam w ogóle dostaje? Bo przecież w łazienkach nie ma zbyt wiele organicznej materii, tak jak, nie wiem, w kuchni czy gdzieś w domu, gdzie mamy, jak mówiłaś, te liście z poprzedniego sezonu, czy bukiety wysuszone. Łazienka jest jednak takim miejscem, gdzie zachowujemy czystość. A tam trach, grzyb łazienkowy, jakże popularny.
Tak, grzyb bardzo się ładnie nazywa. Nazywa się Aureobasidion pullulans i należy do grupy tak zwanych czarnych drożdży. Na szczęście ten grzyb nie jest dla nas niebezpieczny. Jest bardzo niewiele osób, które mogą wykazywać uczulenie. Natomiast jest to grzyb, który ma wyjątkowo małe potrzeby. To dokładnie ten sam grzyb, który robi szpetne, czarne kropeczki na rzeźbach, często zabytkowych w naszych parkach. Jeżeli mamy właśnie taką rzeźbę upstrzoną czarnymi kropkami, to jest dokładnie ten sam Aureobasidion pullulans. Ale to nie tylko to. Mamy również chorobę jabłek, bardzo niegroźną chorobę jabłek, która się nazywa chyba plamistością skórki. Malutkie czarne kropeczki czasami pojawiają się na skórce jabłek. Takie po prostu wizualnie uszkadzając, bo tak naprawdę grzyb nawet nie przechodzi głębiej do warstwy miękkiej, tylko pozostaje na skórce. Natomiast znowu jabłko traci walory estetyczne i niechętnie jest kupowane. To również jest Aureobasidion pullulans. Grzyb niegroźny, ale nie podoba nam się z powodu barwy i wyglądu.
Ale jak się go pozbyć, bo on jest naprawdę, powiedziałaś, że niewiele mu potrzeba do życia, ale bardzo wiele potrzeba, żeby go zabić. To jest praktycznie niemożliwe czasami.
To jest grzyb, który na pewno wróci, jeżeli po raz kolejny damy mu spokój i zapewnimy wilgotność. Natomiast jeżeli chcemy się go szybko pozbyć, to należy po prostu użyć wybielacza. Kupić w sklepie wybielacz typu acze albo bielinka, a następnie polać miejsca zmienione przez wzrost grzyba i poczekać kilkanaście minut.
O, i to jest konkretna porada.
No, aczkolwiek, tak jak muszę tutaj niestety dodać, wróci za jakiś czas i trzeba będzie powtórzyć tą operację.
Powiedziałaś o tym, że ten grzyb funkcjonuje również na jabłkach. Czasami te czarne kropeczki to są jego, to on jest w zasadzie, to nie tyle jego dzieło, co to on. A co z pleśniami, które są na naszym jedzeniu, jeśli przegapimy odpowiedni moment, żeby je spożyć? No i to jest jak zawsze wielki spór, czy można dojeść, czy odkroić kawałeczek i dojeść, czy wyrzucić wszystko. To jak to jest?
No to jest dosyć skomplikowana sprawa, ponieważ najczęstszym grzybem, który pojawia się na naszych produktach spożywczych, w szczególności myślę tutaj o gotowanych, prawda, najczęściej gotowanych albo słodkich, na dżemach, na konfiturach, taki problem nam się pojawia. I teraz najpospolitszym grzybem jest penicillium, czyli pędzlak. Jak dobrze wiemy, to z pędzlaka właśnie Fleming wyizolował penicylinę, więc wydawać by się mogło, że nic zdrowszego. Zdjąć należy pleśń, po czym spałaszować z przyjemnością dżem. Ale to niestety nie jest prawda, ponieważ nie wszystkie pędzlaki mają takie dobroczynne znaczenie. Są też takie pędzlaki, jak na przykład penicillium expansum, które właśnie również pojawia się na jabłkach, które produkują patulinę. No, nawet sama nazwa patulina nie brzmi zbyt dobrze. Jest to substancja toksyczna. Wobec tego nie możemy uznać, och, mamy pędzlaka, możemy zjeść dżem. No nie możemy. Wobec tego ja radzę jednak taki słoik z dżemem wyrzucić.
Tym bardziej, że mykotoksyny potrafią być bardzo szkodliwe, prawda?
Potrafią być bardzo szkodliwe i musimy się przed nimi jednak chronić. Mamy jeszcze inny grzyb, który bardzo często pojawia się na pokarmach. To jest fusarium, czyli sierpik. Są to grzyby, które wytwarzają bardzo wiele różnych toksyn, w sumie chyba około 30 różnych typów i my też nie zawsze wiemy, które toksyny dominują. Są związki, które są łagodniejsze dla nas i takie, które są mniej łagodne. Są takie, które są łagodne dla człowieka, a fatalnie działają na, nie wiem, trzodę chlewną. Wobec tego, nie wiedząc, lepiej się wstrzymać.
Chciałabym cię jeszcze wypytać o grzyby, które są wśród nas, a o których istnieniu często nie wiemy, a bywają to grzyby niezwykle, no chciałoby się powiedzieć inteligentne, ale mówię to z ogromnym cudzysłowiem i dystansem, ale mówię o tych grzybach, które potrafią manipulować innymi organizmami. Jeśli słuchacie tego, drodzy słuchacze i słuchaczki, nie przez stronę radionaukowe.pl, to teraz zapraszam, żebyście tam zajrzeli, bo tam znajdziecie zdjęcia muchy. Te zdjęcia poczyniłam własnoręcznie. Mucha ta siedziała sobie na szybie kilka ładnych godzin, po czym zniknęła. Nie ruszała się, nie dało się jej wystraszyć i na szybie przy niej widać, przyjrzyjcie się, taki jakiś nalot, czy to meszek, jakąś taką jaśniejszą poświatę czegoś. No i ja sobie tak pomyślałam, że to chyba jest mucha zaatakowana przez grzyba właśnie. Wysłałam te zdjęcia do konsultacji do Marty i tak, miałam nosa. Co to jest? Co się tam wydarzyło? Co za dramat się wydarzył między muchą a grzybem?
Rzeczywiście, grzyb, który pojawił się na musze, to Entomophthora musce. Najbardziej pospolity przedstawiciel owadomorkowców. jak sama nazwa wskazuje, grupa grzybów zwana owadomorkowcami zabija owady. Właściwie znamy tylko jednego przedstawiciela, który jest uznany za patogena nieletalnego. Ten z kolei nazywa się dosyć niepokojąco Strongvelsea castrans. Castrans nieprzypadkowo, ponieważ kastruje samce much, całkowicie podmieniając ich układ rozrodczy przez swoją plechę i swoje zarodniki. Ale wracając do Entomophthora musce, trzeba powiedzieć, że jest to grzyb, który penetruje muchę od środka, rozwijając się w ciele tłuszczowym.
Jeszcze żywej muchy.
Jeszcze żywej muchy. Mucha przez kilka dni czuje się całkowicie bezpiecznie. Natomiast po kilku dniach rozwoju w ciele tłuszczowym pojawiają się tak zwane ciała strzępkowe, bardzo drobne komórki przypominające drożdżakowe i w krwi. Tu krew nazywamy hemolimfą. I komórki te zaczynają krążyć w hemolimfie i wydzielać pewne substancje o działaniu neurohormonalnym. I tutaj zaczyna się dziwne zachowanie muchy. Substancje zmuszają muchę do pewnego konkretnego zachowania. Takim zachowaniem jest podążanie ku górze. Czyli mucha szuka jakiegoś miejsca, które jest mocno wyeksponowane.
Dlatego na tej mojej szybie siedziała.
Tak. W naszych domach najczęściej możemy takie muchy zakażone znaleźć na szybach, albo na framugach drzwi, albo na framugach okiennych, albo na ramach obrazów. Czasami gdzieś wysoko, na zasłonach możemy znaleźć takie przyczepione muchy. Ciekawe jest to, co zresztą dopiero się wczoraj dowiedziałam, że w momencie, kiedy mucha już wejdzie wysoko na szybę, to dzieje się coś bardzo dziwnego. Otóż zaczyna w pewnym momencie wydzielać kropelkę cieczy, bardzo gęstej i lepkiej cieczy, która jakby zaczyna pojawiać się w otworze gębowym takiej muchy i mucha w pewnym momencie przytyka tą kropelkę do szyby i tym jest początkowo przyczepiona do szyby. I dopiero później, jak zostanie uśmiercona, to jeszcze tuż przed śmiercią rozkłada skrzydełka na boki, a potem reszta już należy do grzyba. I grzyb tworzy ryzoidy, którym dodatkowo przyczepia muchę do szyby. Powiedziałaś mi, Karolino, że twoja mucha zniknęła. Jeżeli nikt jej nie pomógł, to prawdopodobnie może coś zaniepokoiło grzyba, że nie zdążył przyszyć ją do tej szyby w sposób doskonały i trzymała się wyłącznie na tej lepkiej kropelce, którą się przylepiła sama do szyby i być może dlatego odpadła.
Ale dlaczego grzybowi zależy na tym, żeby ona weszła tak wysoko?
Chodzi o to, żeby jak najlepiej rozprzestrzeniać swoje zarodniki. Im wyżej, tym jakby rażenie jest większe, powierzchnia rażenia, ale jest jeszcze jedna przyczyna. Taka mucha jest bardzo dobrze widoczna nie tylko dla nas, ale również dla innych much, a to rozłożenie skrzydełek na boki, o którym powiedziałam, powoduje, że z daleka jest również widoczna dla samców much, które niezależnie od tego, czy jest to samiec czy samica, uznają, że jest to atrakcyjna seksualnie samica, co siłę rażenia zarodników jeszcze powiększa.
Bo dochodzi do spółkowania?
Niekoniecznie, po prostu muchy zlatują się w jakimś sensie z ciekawości do tego trupa. Natomiast zarodniki strzelają, wystrzeliwują z dużą szybkością, z dużą mocą na kilka centymetrów, no i wtedy po prostu bombardują takie muchy przelatujące obok.
Ale czy na tobie to jeszcze robi wrażenie, ta jakaś taka niesamowita zdolność do manipulacji zachowaniem? Bo to jest rzecz, która wydaje się jakaś taka mroczna właśnie, z pogranicza dziwności, dlatego używałam z dystansem oczywiście, ale jednak takich słów jak zamiary grzyba, inteligencja grzyba, manipulowanie grzyba, zachowanie muchy. Jak ty to widzisz jako biolog, jako mykolog? Jak to się dzieje? To są, rozumiem, jakieś procesy po prostu chemiczne.
My oczywiście nie do końca rozumiemy, jak te związki oddziaływują ze sobą. Jest to w tej chwili intensywnie badane, ale proszę zobaczyć, że mucha nie robi w gruncie rzeczy nic nadzwyczajnego. Po prostu modyfikuje swoje zachowania. Przecież każda mucha od czasu do czasu idzie w górę. I najczęściej jest to związane z interesami samej muchy, prawda? Jeżeli chce się rozmnożyć, to być może również będzie szła tam, gdzie jest lepiej widoczna, albo tam, gdzie jest więcej innych much w okolicy. Więc zachowanie jest dosyć naturalne, natomiast grzyb stymuluje naturalne zachowanie. Powiedziałam o rozkładaniu skrzydełek na boki. To jest dosyć gwałtowny proces, robiący wrażenie. No ale po pierwsze, mucha sama też przecież rozkłada skrzydełka na boki, a gwałtowność tego procesu związana jest najczęściej z tym, że po prostu grzyb rozkłada mięśnie, które obsługują skrzydła. I pewne mięśnie zostają sparaliżowane, czy wręcz zniszczone. I wówczas następuje rozkurcz i rozłożenie skrzydełek. Więc znowu nie jest to jakiś bardzo skomplikowany proces. Widzimy coś, co się dzieje w miarę naturalnie. Natomiast...
No, efekt robi wrażenie.
No, mucha nie zaczyna tańczyć, prawda? Mucha robi to, co zwykle, tylko szybciej niż zwykle i w innej sekwencji. I to nas dziwi. I to nam się wydaje takie niepokojące.
Trochę tak skaczymy po tematach, możecie mieć takie wrażenie, ale to jest zabieg celowy, bo... Chcę w tej rozmowie pokazać, jak wiele różnych aspektów grzybiego świata jest, jak bardzo jest to królestwo niedoceniane i mogłybyśmy tak jeszcze rozmawiać wiele godzin, co zresztą uczyniłyśmy, z czego powstała książka, o której mówiłam na początku, czym grzyby są lepsze od ciebie. Chciałam cię na koniec zapytać o taką właśnie refleksję, czy uda się jakoś temat grzybów bardziej wprowadzić do świadomości społecznej, jakkolwiek to brzmi trochę z wysoka, ale o to mi chodzi, bo jak mówiłam, jesteś niestrudzoną ambasadorką tego świata. Wiem też, że myślisz o Muzeum Grzybów. Będzie coś z tego? Jak to będzie?
Tak, to cieszę się, że zadałaś to pytanie. Co więcej, mogę tu Państwu powiedzieć, że tego nie uzgadniałyśmy bynajmniej wcześniej. Także jest to dla mnie pytanie miłe, na które chętnie odpowiem. Rzeczywiście staram się stworzyć w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego miejsce, które nazwałam roboczo mykoteką. Chciałabym, żeby to było miejsce, gdzie zarówno będzie można zamówić lekcje dla klas dotyczące grzybów. Chciałabym, aby również sam ogród botaniczny był wzbogacony w kolekcje grzybowe i w pewne zagadnienia grzybowe. W tej chwili intensywnie rozmawiamy z grupą edukacji młodych ludzi zajmujących się edukacją w ogrodzie, w jaki sposób zrealizować ten temat. I udało mi się w tym roku przeprowadzić jesienią konsultacje mykologiczne dla wszystkich potrzebujących, które we wrześniu i w październiku się odbywały tutaj w ogrodzie. Dość długo odbywały się kontaktowo, dopiero ostatnie już odbywały się zdalnie. Każdy, kto miał ze sobą jakieś problemy z identyfikacją grzybów, które znalazł w lesie, mógł przyjść i się poradzić. Okazało się, że to całkiem dobrze funkcjonuje również poprzez spotkania zdalne. Łączyły się ze mną osoby i pokazywały mi grzyby rozłożone na stole. i po prostu toczyliśmy swobodną rozmowę o zbiorach. No i to jest moje marzenie. Znaczy chciałabym, żeby takie miejsce w Polsce zaistniało. Dawniej wydawało mi się, że mogłoby być to, byłaby to taka część Muzeum Historii Naturalnej, bo rzeczywiście zabiegam o to, aby taka instytucja w Polsce powstała. Na razie wszystko idzie w dobrą stronę. Wydaje nam się, że już być może w przyszłym roku po pierwsze utrzymamy konsultacje mykologiczne jesienne, a po drugie stworzymy już jakąś ofertę szerszą edukacyjną.
Mykoteka, tego szukamy, tak?
Tak.
Mykoteka, a w przyszłości może kiedyś Muzeum Historii Naturalnej w Polsce, no powinniśmy mieć taką instytucję, aż dziw, że jej jeszcze nie mamy. Kibicujmy Marcie w zabiegach, żeby taka instytucja powstała i żeby Mykoteka się rozwijała. Doktor habilitowana Marta Wrzosek, mykolog Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo serdecznie Ci, Marta, dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję i wszystkim Państwu życzę owocnych zbiorów wodnichy późnej i płomienicy zimowej.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.